Oglądacie Państwo i słuchacie podcastu Porozmawiajmy o Poznaniu. To 12 odcinek z serii organizowanej przez Fundację Rozwoju Miasta Poznania. Partnerem technologicznym wszystkich rozmów jest Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, w którego studio właśnie się znajdujemy. A spotykamy się i rozmawiamy tutaj zawsze z inspirującymi postaciami, które pochodzą z Poznania, związane są z Poznaniem. Dzisiejszy temat to młody Poznań, a moim gościem jest Mateusz Nowacki, doktorant w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich. Witam Ciebie serdecznie.
Cześć.
Mateuszu. Cześć. Mateuszu, jesteś kulturoznawcą, angażujesz się w działania z zakresu animacji i edukacji kulturalnej. I od 3 lat współtworzysz również Miejski Dom Kultury, taki mikrodom kultury, mogę powiedzieć, na Naramowicach.
Dokładnie, nawet nazwę to jest Lotaryńska 6 Mikrodom Kultury, także niewielki, niecałe 30 metrów kwadratowych, ale bardzo dużo serca i niesamowita też przestrzeń. Wokół tej przestrzeni się dzisiaj tworzy tam.
Super. Bardzo jestem ciekawa tego właśnie założenia mikrodom kultury, bo patrząc często na ośrodki dookoła miasta Poznania, ale również też w Poznaniu, nie każdy chyba sobie potrafi wyobrazić, czy taka mała społeczność jest w stanie znaleźć czas, chcieć się integrować właśnie powiedzmy w ramach jednej dzielnicy i robić wspólnie coś kulturalnie. Co możesz powiedzieć na ten temat?
Wydaje mi się, że w ostatnich kilku latach widzimy wręcz taką chęć tego, aby takie miejsca lokalne powstawały, żeby ta kultura nie była tylko w centrum miasta, co jest też bardzo istotne, bo musimy pamiętać o tym, że nie każdy ma możliwość uczestniczenia czy to w wielkich wydarzeniach, które są płatne, ale też czasami chodzi o bariery komunikacyjne, więc jest to bardzo istotne, aby te centra kultury, nawet te mikrocentra kultury powstawały w różnych częściach naszego miasta. I między innymi w Poznaniu obserwujemy bardzo duży wzrost zainteresowania CIL-ami, czyli to są centra inicjatyw lokalnych, które powstają właśnie w różnych osiedlach. I moje doświadczenia, tak naprawdę nasze doświadczenie, bo współtworzę Mikrodom Kultury z Martą Wiśniewską i Joanną Pańczak, jest takie, że my jesteśmy zbudowani po tych 3 latach. Początki były bardzo trudne i myślę też, że takie początki nie tylko dotyczyły naszej inicjatywy, ale również innych, w innych częściach Poznania. I dopiero tak naprawdę po 2 latach, kiedy ludzie zobaczyli, co to jest, że da się prowadzić jakby takie działania kulturalne, dzisiaj mamy taką mikrospołeczność i to jest naprawdę niezwykły fan tworzenia takich miejsc, gdy widzi się, jak taka praca u podstaw, taka praca organiczna przekłada się na to, że ci ludzie wracają, mówią, że to miejsce dla nich wyjątkowe, angażują się, oferują swoją własną pomoc.
Ale to chcesz powiedzieć, że to tak mniej więcej 2 lata trwało to tak zwane podaj dalej, żeby podać sobie informację o tym, że taka inicjatywa jest, że dobrze jest się tam spotkać, tak się to mniej więcej buduje, tak jest tempo?
Wiesz co, ja myślę, że
to zależy też. U nas to wynika chyba też z tego, że takie miejsca, mniejsze miejsca borykają się też po prostu z kłopotami finansowymi. Chcielibyśmy działać na szerszą skalę, przyciągać większą liczbę osób, ale problem jest jednak taki, że w przypadku budżetów, które mamy w ramach takich działań, no nie jesteśmy w stanie tego robić. Tak często wkładamy w to swój własny czas pracy i robimy po prostu, to jest praca nieodpłatna i no zdarzało nam się nawet dokładać do tego, ale właśnie dlatego, że widzimy, że ci ludzie chcą tego, jakby nie potrafimy powiedzieć nie. I tutaj te 2 lata chyba też wynikało z tego, że faktycznie ludzie muszą się przekonać, to jest też pustostan, więc to jest zupełnie inna sytuacja. To mikrodom kultury, wchodzimy, a my mamy to i to ja. Więc to jest, to są tego typu też historie i te 2 czy 3 lata tak naprawdę, bo w 2019 powstał Mikrodom Kultury. Nauczyły nas też dużo i myślę, że z tej nauki, zwłaszcza przez pierwsze 1,5 roku, Udało nam się też wypracować jakiś system dotarcia do tych osób. Grupy, nieformalne grupy na Facebooku są po prostu skarbnicą.
Bo widzisz, wędrujemy sobie teraz od takiego pojęcia, ja zawsze się zastanawiam, kto tworzy miasto bardziej i to właśnie z takiego twojego też punktu widzenia jako kulturoznawcy. Czy to są instytucje, czy to są ludzie? Bo z jednej strony mówimy o instytucji, no ale ta wasza mikrospołeczność, a przede wszystkim wasz imperatyw, waszej trójki, właściwie chyba już zaczyna pokazywać, gdzie znajduje się ten wektor, no ale twoim zdaniem.
Wydaje mi się, że tutaj można, można się zastanowić też i udzielić się różnych odpowiedzi, ale wydaje mi się, że tworzą, tworzą przede wszystkim ludzie, tylko musimy pamiętać o tym, że instytucje też tworzą ludzie. I to jest chyba najbardziej istotne, żeby widzieć też nie molocha jakiegoś abstrakcyjnego, tylko widzieć jakby w tej instytucji konkretnych ludzi, za którymi też rzeczywiście stoją konkretne wartości czy też interesy. Tak samo jak my, jako mieszkańcy, mamy różne interesy, różnie chcemy, żeby wyglądał Poznań czy inne, inne miasto. Ale jestem jednak zwolennikiem też tego, że uwzględnienia tego też, że oprócz ludzi, oprócz instytucji, miasto też tworzą tak zwani aktorzy pozaludcy, czyli zwierzęta, rośliny, czy też jakby różne inne elementy, które pozwalają nam funkcjonować tak naprawdę i jesteśmy na zasadzie takiej relacji z otoczeniem, które, w którym żyjemy, więc no dzisiaj zwłaszcza w obliczu kryzysu klimatycznego widzimy, że na przykład bez pszczół nie będziemy dalej w stanie funkcjonować, przynajmniej na takim poziomie jak dzisiaj, czy też jakby w ten sposób jak dzisiaj.
Tak. No, kryzys w ogóle związany akurat z tą częścią klimatu, myślę, że jest jeszcze też osobnym tematem w ogóle do dyskusji. Myśląc sobie w takim razie właśnie tak bardzo szeroko o mieście i o tym, że ludzie, ludzie tworzą miasto, ale także no właśnie to wszystko, co znajduje się dookoła, klimat. Czasami mówi się, że Poznań jest zabetonowany. Inni z kolei patrząc no właśnie na takie inicjatywy jak na Naramowicach, czy patrząc na to, co dzieje się nad rzeką, mogą powiedzieć zupełnie coś innego. Dlatego ciebie jako kulturoznawcę chciałabym zapytać właśnie, jakie jest Poznań kulturowo według ciebie, patrząc szeroko na to pojęcie na początek.
To jest dosyć trudne pytanie i myślę, że też moglibyśmy poświęcić temu osobny odcinek. Natomiast wydaje mi się, że my dzisiaj w Poznaniu po latach problemów, jeśli chodzi też takich związanych czy, z działalnością kulturalną, wyglądamy całkiem nieźle, ale zawsze mogło być lepiej. Też widzimy, że w ostatnich kilku latach wiele instytucji czy wiele festiwali przeniosło się, zwłaszcza też takich mniejszych. Oczywiście też są festiwale komercyjne, które opuściły Poznań, niektóre rozrosły się i dzisiaj jakby stanowią jedne z czołowych wydarzeń w naszym mieście. Natomiast na pewno jest dużo takich drobnych sygnałów, które są jakimś światełkiem w tunelu. Między innymi w Poznaniu dzisiaj Wydział Kultury realizuje taki projekt, czy wdraża projekt związany z edukacją kulturalną, tak zwany Poznański Program Edukacji Kulturalnej. I właśnie to jest też program, który ma na celu dowartościowanie między innymi mniejszych ośrodków czy instytucji na, w poznańskich dzielnicach. Także myślę, że to jest krok w dobrą stronę. Natomiast na poziomie też kultury oczywiście zawsze się borykamy, jednak mimo wszystko będę to podkreślał, z kwestią finansowania. Kultura jest zawsze to tym obszarem, który cierpi najbardziej na cięciach budżetowych, o czym się też w tym roku przekonaliśmy.
To trochę zmienię na sekundę wątek, skoro już doszliśmy do finansy, bo zawsze się zastanawiam właśnie z kultury. No wiadomo, dla bardzo wielu ludzi to nie jest pierwsza potrzeba, co jest absolutnie zrozumiałe, ale z drugiej strony, czy człowiek twoim zdaniem w ogóle może funkcjonować bez kultury? Bo patrząc na to, w jakim tempie w ogóle my żyjemy, to mam wrażenie, że bardzo wielu ludzi tak robi i nawet nie jest im z tym źle. I teraz pytanie, czy to możliwe albo dokąd nas to prowadzi?
Myślę, że to zależy też od postawienia sobie pytania, czym jest dla nas kultura, bo czy kulturą jest uczestnictwo w spotkaniu teatralnym, w koncercie, pójście do teatru, czy kulturą jest też po prostu spotkanie się z sąsiadem, sąsiadką. i porozmawianie, bo mi jest bardziej bliska ta druga, ta druga strona kultury. W sensie jakby też nie chcę, nie chcę tutaj deprecjonować tego pierwszego podejścia. Uważam, że ono też jest bardzo istotne, natomiast dla mnie też kulturą jest po prostu kawa z sąsiadką, z sąsiadem, porozmawianie o tym, co się dzieje na osiedlu. I myślę, że to jest też ogromna wartość i musimy jakby widzieć w tym wartość, zwłaszcza dzisiaj w obliczu różnego rodzaju kryzysu, w obliczu starzejącego się też społeczeństwa. Taka rozmowa być może bardziej pomoże seniorom i seniorkom niż pójście do teatru.
Rozumiem. Mówisz po prostu o takim, o takiej interakcji, która w ogóle mogłaby zaistnieć bardziej w społeczeństwie, co jest trudne w dzisiejszych czasach, patrząc choćby na social media, które z jednej strony nas otwierają globalnie, ale zamykają społecznościowo.
Tak, kultura raczej powinna być ujmowana jako sieć relacji i praktyk, które powoduje pewnego rodzaju praktyki i to jest chyba dosyć istotne w dzisiejszych czasach, tak jak wspomniałaś właśnie chociażby o social mediach, że te spotkania wirtualne raczej, jak mówią badacze i psychologowie, mają negatywne konsekwencje dla naszego społeczeństwa, więc tym bardziej spotkanie na żywo, twarzą w twarz i zwykła rozmowa może okazać się tutaj jakimś drobnym rozwiązaniem, być może nawet większego problemu.
My dzisiaj spotykamy się po to, żeby porozmawiać o młodym Poznaniu, choć właściwie to już jest jakiś wniosek, skoro w tej rozmowie na pierwszym miejscu wyłania nam się jednak ten troszeczkę wizerunek jednak starzającego się mieszkańca Poznania, czyli Silver Tsunami, które właściwie akurat w naszym mieście chyba jest dość mocno zauważalne. Chciałam ciebie zapytać, czy Poznań przyciąga też młodych ludzi?
Nie wiem, jak mam na to pytanie odpowiedzieć do końca. Wydaje mi się, że są pewne elementy w Poznaniu, które mogą przyciągać młode osoby, ale też wśród moich chociażby znajomych i swego czasu była pewna taka fala ucieczki z Poznania. Poznań chyba dzisiaj już nie jest takim miastem, które jest w stanie zagwarantować młodym osobom, nie chciałbym używać słowa atrakcyjność, ale może jakąś ofertę. Myślę, że zdecydowanie Wrocław tutaj wygrywa z nami i nauczył się być może na błędach, bo chwilę też przed nagraniem rozmawialiśmy tutaj o studentach i niestety chyba też kwestia tego, że kampus Morasku został wybudowany na obrzeżach. My dzisiaj nie widzimy studentów w Poznaniu. Już pomijając kwestię pandemii i tego, co się stało, to wcześniej też chyba niestety przez to, że centrum miasta przestało żyć tym życiem studenckim. Ewentualnie możemy tutaj niestety mówić o takim życiu nocnym w weekendy i ulicy Żydowskiej czy Półwiejskiej. Ale centrum chyba trochę zamarło i dzisiaj jakby Poznań chyba musi sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób po pierwsze samo centrum przywrócić, ale w jaki sposób też przyciągnąć do tego centrum młode osoby.
Właśnie ta infrastruktura, pamiętam jak powstawał kampus Morasko, właściwie miała być taką zachodnią ideą tego, że na obrzeżach miasta jest po prostu osobna właśnie aglomeracja wręcz dla studentów. Wtedy to się wszystkim wydawało właściwie świetnym trendem. I teraz pytanie, czy faktycznie ta infrastruktura też o tym decyduje? Na pewno ma wpływ. Czy jednak idziemy do oferty kulturalnej, do tego, że Wrocław jako europejska stolica kultury zrobił bardzo dużo, właśnie organizując tam różnego rodzaju inicjatywy, tchnął tam dużo życia. Domyślam się, że pewnie będziemy rozmawiać też o budżetach, ale pomijając to, chodzi o same inicjatywy. Czyli skłaniamy się też ku ofercie kulturalnej w takim razie, żeby przyciągnąć młodego człowieka do Poznania?
Myślę, że oferta kulturalna, też oferta, jeśli chodzi o ofertę pracy, też może odgrywać tutaj rolę, aczkolwiek Poznań chyba nie jest aż tak bardzo na straconej pozycji tutaj
tutaj miasto biznesu w końcu, prawda?
Podobno. Także tutaj może być lepiej, natomiast jeśli chodzi jeszcze o sam kampus, to tutaj zdecydowanie też chyba zabrakło tej infrastruktury. Pomijając też kontekst tego, że polskie uczelnie ogólnie nie plasują się wysoko w rankingach, więc taki też chyba ruch w stronę wyjazdu zagranicznego na studia też się coraz częściej pojawia, zwłaszcza chyba wśród młodszych niż ja osób.
Tak, oczywiście, no w ogóle jakby chęć zażywania świata, który teraz zmniejszył się znacząco ze względu na również no, nowoczesność w transporcie i tym podobne, powoduje, że każdy chce właściwie studiować międzynarodowo niemalże, tak. Prawda? Więc to naturalne, to normalne. Z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, też spotykamy jednak gości, którzy przyjeżdżają tutaj, żeby studiować. Swego czasu Akademia Medyczna przecież była przepełniona studentami z zagranicy tak naprawdę.
Chyba do dzisiaj jest, tylko to chyba wynika z tego też, że jednak Uniwersytet Medyczny ma wysoką renomę i to przyciąga ludzi. Pytanie, czy inne poznańskie kierunki uczelnie są w stanie przyciągnąć zagranicznych studentów. Podobno pandemia trochę to zmieniła. W momencie, kiedy można studiować online, pojawiły się naprawdę niektóre z kierunki studiów zostały zapełnione momentalnie, ale właśnie nie wiązało się to z przyjazdem tutaj. To też jest dosyć ciekawe i myślę, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego tak się dzieje.
To może to będzie trudne pytanie, jak się spodziewam, bo chciałabym ciebie zapytać o pomysł po prostu na tę aktywizację albo choćby o takie wyłuszczenie tego, czego nam brakuje. Jaka jest ta relacja właśnie Poznania między sztuką, między nauką? Bo rozumiem, że jesteśmy dość daleko jednak między taką miejską inicjatywą, a tym, żeby wprowadzić w życie te wszystkie nasze bolączki i no, zadać im kres po prostu.
Nie chciałbym tutaj wymyślać pomysłów. Uważam, że to jest miasto jest też dynamiczne i jakby ta sytuacja jest dynamiczna. Nie mam chyba gotowych rozwiązań na to, aby zmienić, jakby zaproponować jakąś zmianę. Chociaż być może faktycznie w Poznaniu musimy pomyśleć nad ofertą kulturalną, nad infrastrukturą, ale przede wszystkim też nad tym, w jaki sposób, jaki jest sposób kształcenia i jakość kształcenia. Jeśli chodzi o studentów, to jest chyba dzisiaj istotne, czy miasto, w którym chcemy studiować przez 3 bądź 5 lat, daje nam ofertę na różnych poziomach, daje nam jakby gwarancję tego, że nie będziemy żałować tego wyboru.
Masz na myśli jakość kształcenia, czyli właśnie poziom, który na przykład reprezentują uczelnie, czy nawet cofnę się, licea, no bo to tam tak naprawdę rodzi się idea każdemu człowiekowi, kim zostanie. Czy masz na myśli raczej to, że samo podejście do kultury po prostu nie ma dużego nacisku w szkołach na to?
Pytasz mnie o kwestię tego, tak, w jaki sposób kultura jest przedstawiana jakby w liceach?
Tak, czy w takim razie mamy nacisk na to, żeby po prostu, nie wiem, dążyć do wyników, ale nie myślimy o tym, żeby właśnie też robić zaplecze takie kulturalne młodemu człowiekowi? Czy uważasz, że właśnie tak jest? Czy chodzi właśnie o to, że jeżeli będzie bardzo wysoki poziom, dajmy na to, na uczelniach, to na pewno chętniej tutaj przyjadą ludzie, którzy sami stworzą społeczność rozwijającą kulturę tego miasta?
Czy chyba mamy też taki problem, że obecnie borykamy się z czymś takim, że zwłaszcza na tym poziomie licealnym, czy też już nawet wcześniejszym, mamy określony typ kultury, który jest promowany. Jest to kultura narodowo-wyzwoleńcza. I myślę, że ona też odrzuca jednak wielu młodych ludzi. Protesty, które się odbywają tak naprawdę nieprzerwanie od 3 lat.
To prawda.
Czy to protesty w obronie praw kobiet, czy też ostatnie protesty w obronie jakby edukacji po reformie, która została wprowadzona przez pana Czarka. To też pokazuje chyba, dlaczego ludzie powoli myślą o tym, żeby w ogóle chyba nie zostawać tutaj dłużej. I mam tutaj na myśli przede wszystkim kraj.
No właśnie, nie sam Poznań.
Tak, nie sam Poznań, tylko jakby też ta perspektywa krajowa dzisiaj jest istotna do tej perspektywy lokalnej.
Ale wiesz,
ja wiem, że Poznań ma też taką łatkę miasta otwartego, wolne miasto Poznań. Myślę, że trochę na wyrost.
Na wyrost nawet.
Bo bardzo ładnie jest się promować z kolorową koszulką, ale trochę trudniej jest chyba wprowadzać pewne konkretne rozwiązania i być stałym w tym, co się jakby deklaruje, mhm. I że jakby za słowami muszą iść też czyny.
Mniej PR-u, więcej działań.
Tak. Oj, to by się przydało chyba.
Mniej więcej, gdyby chcieć to sprowadzić do krótkiego hasła. Wiesz co, ale to też jest jeszcze taka ciekawa rzecz, bo pamiętam na przykład, nie wiem, takie festiwale dawniejsze, rockowe, kiedy się rodziły, choćby taki Jarocin. Mhm. Polegało wszystko wtedy na tym, że ludzie walczyli z systemem. Nie podobało im się, jak jest w Polsce. Owszem, to był system polski, mam na myśli komunizm, ograniczenia, z jakimi się wiązało życie wtedy w tamtych czasach. Było o co walczyć, więc się rozwijała kultura. A dzisiaj mówimy, jest o co walczyć. Sam teraz tutaj wskazujesz na te kwestie. No i pytanie, czy to nas będzie jednoczyć, czy jednak co się stało z tym młodym człowiekiem w takim razie, że on mówi, to jak tutaj jest tak, to ja dziękuję. Jak tak to ma wyglądać, to ja rezygnuję.
Nie jestem w stanie chyba odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że...
Z twojego jakiegoś tam, nie wiem, filozoficzno-poglądowego, wiadomo, prywatnego punktu widzenia, bo tylko nie jesteśmy w stanie odpowiadać za ogół, oczywiście. Mhm.
Wydaje mi się, że jakby ta ilość perspektyw, które dzisiaj, z którą dzisiaj się borykamy też, może nawet nie ilość perspektyw, co raczej no dwie perspektywy tak naprawdę, czyli jakby perspektywa Polski otwartej i Polski, nazwijmy to bardzo w cudzysłowie, zamkniętej, dzisiaj ze sobą konkurują i trudno mi odpowiedzieć, dlaczego młodzi ludzie... Był Jarocin, była komuna tak zwana, i ludzie się jakby buntowali, tworzyli swoją kulturę. Dzisiaj ta kultura, ona się też przenosi do internetu. Myślę, że jakby na fali protestów widzieliśmy, w jaki sposób powstała chociażby kultura memów i różnego rodzaju nowych określeń i piosenek. Natomiast jest jakiś chyba większy problem z przełożeniem tego właśnie na jakąś stałość i żeby wypracować jakiś ruch, który będzie jednoczył nawet osoby zbuntowane, czy jakby przeciwstawiające się obecnym normom, wartościom, które są promowane, to raczej to jest tylko takie chwilowe i to jest problem, który chyba nie tylko w naszym kraju występuje, bo
jak w społeczeństwach.
Jak sobie przypomnimy protesty Occupy Wall Street, to co było największą bolączką, było to, że nie zostało z tego nic jakby skonsolidowane, jakby nie wytworzyły się struktury, które pozwoliłyby właśnie na taką pracę u podstaw. Więc ostatnie chyba sukcesy jakby... Może warto spojrzeć, wyjść poza nasz europocentryzm i spojrzeć też na Amerykę Południową. Tam się dzieją bardzo ciekawe rzeczy i faktycznie te wszystkie ruchy, które się tam dzieją, również ruchy młodych osób, mają jakby swoje przełożenie na konkretne efekty. Więc to jest, myślę, rzecz, na którą warto zwrócić uwagę.
Czyli właściwie potrzebujemy platform do tego, żeby można było wdrażać w praktykę być może te idee, o których się tylko i wyłącznie mówi, ale z drugiej strony chyba też potrzebujemy narzędzi, które teraz będą łowić takich z jednej strony aktywistów, ale z imperatywem. Coś w ten deseń mniej więcej? Taka jest nasza potrzeba,
wiem,
żeby to miasto było bardziej...
Nie wiem, czy z imperatywem, ale jednak ludzi, którzy będą chcieli jakby zaangażować się faktycznie też długofalowo. Myślę, że w Poznaniu jakby pewne ruchy mamy, które dają jakby podstawę. Ja akurat jestem blisko związany, jakby bliskie mojemu sercu są te ruchy walczące o kwestie ekologiczne. Także Koalicja za Zieleń Poznań chociażby od kilkunastu lat walczy o to, żeby to miasto było zielone i cały czas się toczy dyskusja na temat zabudowań Fortu 7A. Więc gdzieś te ruchy są, na pewno też warto patrzeć na to, co da nam po kilku latach Młodzieżowy Strajk Klimatyczny i Extinction Rebellion. Zobaczymy, myślę, za kilka lat, może dwa, trzy, co pierwsze oznaki tego, co ten zryw młodych ludzi nam dał i czy ci ludzie w ogóle chcieli tutaj zostać i zmieniać to, czy jednak wybrali tą drogę edukacji i zmiany poza czy to naszym miastem, czy też poza naszym krajem. Więc tutaj to chyba dopiero przyszłość trochę pokaże.
Na ile uda się po prostu to wdrożyć w praktykę, poza na razie głośno wykrzyczanymi ideami i pięknymi często inicjatywami, które też jednoczą tych ludzi.
Dokładnie, co zostało z tego ruchu, on cały czas jednak jest żywy, więc zobaczymy, myślę, że za te kilka lat.
Będziemy sprawdzać jeszcze, co tutaj zdążyło z tego wyjść. Tak podsumowując, zastanawiam się jeszcze, bo ty z punktu widzenia właśnie też takiego, no powiem sobie w cudzysłowie, tak, aktywisty w mikrodomu kultury, możesz też chyba powiedzieć właśnie, na ile ludzie pozostają wierni w tym społecznościom, bo no jest jednak też tak, że ogólnie odbywa się migracja, prawda, społeczna, więc teraz pojawia się pytanie, jak bardzo otwarci są poznaniacy, zwłaszcza ci młodzi, którzy na przykład gdzieś tam przeprowadzają się do innej dzielnicy, i czy oni chcą uczestniczyć właśnie w takich inicjatywach. Jesteśmy otwarci, czy mieszkamy w swoich wąskich kwadratach?
Myślę, że moje doświadczenie jakby, kiedy my prowadzimy zgłoszenia, często zdarza się tak, że właśnie nowe osoby chcą przyjść, zobaczyć i poznać.
Okay.
Natomiast no, to naprawdę chyba zależy też od miejsca, w którym się znajdujemy. Mieliśmy swego czasu boom na osiedle Grodzone i to też jakby nam mówiło o tym, czy chcemy się w ogóle integrować jako społeczeństwo, jako mieszkańcy. I dzisiaj czasami, jak sobie też patrzę na te nowe osiedla deweloperskie, no to cały czas jest utrzymany dobrze przystrzyżony jakby trawnik i wysoki płot pełen kamer. Mm-hmm. I pan ochroniarz, który chodzi i mówi, że tutaj nie wolno. Mm-hmm. Więc to jest jakby, z jednej strony mamy takie, bym powiedział, bariery przestrzenne, bo to się dzieje po prostu w przestrzeni, jakby sam płot.
Aha, mała dygresja, ale myślisz, że to jest taki kulturowy mental troszeczkę, że Poznań zawsze był taki poukładany blisko tej zachodniej granicy, prawda? W niemieckim tak zwanym porządku, czy niekoniecznie to z tego wynika?
Myślę, że mieszczaństwo Poznania trochę tutaj, ta historia mieszczaństwa może odgrywać rolę, natomiast no, część z tych rzeczy też wynika z takiej próby zaadaptowania zachodnich konceptów. Mhm. Być może my po 89 roku jesteśmy zapatrzeni cały czas.
Może zapuśnięci.
I jakby zupełnie niepotrzebnie, bo tam jakby jest ten proces, już dzisiaj się dzieje zupełnie coś innego. Tak. Odchodzimy od tego, my cały czas jakby chłoniemy to jak gąbka i to jest chyba też coś, z czego musimy się wyzbyć, takiego kompleksu, że musimy patrzeć na to, co oferuje nam zachodnie miasta, jakbyśmy też sami nie potrafili wypracować jakichś modeli. Mhm. I myślę, że też jakby nie ukrywam, że często się też zdarza tak, że my jako badacze, badaczki, ludzie, którzy tworzą też kulturę, często wpadamy w tego rodzaju pułapkę. Pytanie, na ile jesteśmy w stanie zmienić pewne rzeczy i dostosować to do lokalnego kontekstu, bo przełożenie zupełnie jakby projektu, który jest w zupełnie innej skali, innego kontekstu też historycznego, społecznego w naszym mieście, no jest skazany z góry tak naprawdę na porażkę. Mhm.
Czyli właściwie ta działalność w małych społecznościach i otwieranie się na ten realny kontakt być może wreszcie mógłby eksplodować w tej sytuacji potem w takiej miejskiej, globalnej skali.
Myślę, że tak, że to jest, że takie jakby wydarzenia bardziej na skalę lokalną też potrafią, jakby umożliwiają to, że my poznajemy tych ludzi. Ja dzisiaj jestem w stanie wymienić osoby, które do mnie przychodzą, jakby do nas, jakby do mikrodomu przychodzą, znamy się jakby z imienia i nazwiska. Jesteśmy mniej anonimowi niż pójście na festiwal, załóżmy 30 tysięcy osób, jakby z tego nic zostaje. W momencie, kiedy zaczniemy budować może też takie struktury właśnie, lokalne struktury w naszym mieście, to się zmieni, że będziemy jeszcze bardziej otwarci, bo zupełnie się otworzymy i będziemy chcieli jakby ze sobą współpracować, będziemy chcieli angażować się w życie lokalne, też po prostu nie mając jakby też pretensji. Często się zdarza tak, że no bo ja bym to zrobił lepiej. No ale to
zrób.
Nie, no to po prostu warto to powiedzieć normalnie, przyjść na przykład gdzieś i się zastanowić w takim razie, no to zróbmy to razem może.
O, no właśnie, idea jednoczenia jest zawsze absolutnie najlepszą, która zawsze coś buduje, bez, nawet jeżeli się różnimy zdaniem od siebie. Chyba ostatnie pytanie, jakie chciałabym tobie zadać. Mówiąc o tych mikrospołecznościach, o kulturze, przypomniała mi się akcja z zeszłego roku małych koncertów w dzielnicach, które odbywały się właśnie czy to na Jeżycach, czy choćby właśnie na Winogradach, za sprawą których no, można było się spotykać w takich mniejszych lokalnych społecznościach. Są takie inicjatywy w Poznaniu, które na przykład istniały i jednoczyły ludzi, a teraz właśnie w taki kulturalny sposób, a teraz ich zabrakło, zabrała na mnie pandemia. Może warto podkreślić te idee, które no, być może po prostu no, zniknęły z naszej mapy na chwilkę, a trzeba by było do nich wrócić.
Myślę, że jakby też dużo z tych inicjatyw próbuje cały czas wrócić do tej rzeczywistości postpandemicznej. Myślę, że takie koncepty, w sensie też nam się zdarzało takie rzeczy robić, że to jest zawsze budujące i na pewno warto myśleć o tym, w jaki sposób pomóc tym tego typu działaniom, zamiast być może dofinansowywać w takiej skali jakieś wielkie przedsięwzięcie, zastanowić się i porozmawiać, co zrobić, jakby, żeby te mniejsze właśnie wydarzenia, które też właśnie jednoczyły to, co powiedziałaś, wróciły i już w nowej rzeczywistości, być może w nowej odsłonie, w nowej formule, ale wróciły.
No to za to będziemy trzymać kciuki i niech to będzie właśnie ten punkt, za który warto się zabrać, żeby miasto Poznań było jak najbardziej przyjazne i budowało również także tę młodą platformę do rozwoju, która potem będzie tu zostawiać i żyć w jak najlepszy sposób. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Na dzisiaj to wszystko, ale oczywiście zapraszamy was bardzo serdecznie do komentowania tego filmu na YouTubie. Podcastu będzie można również posłuchać na Spotify, a naszym gościem dzisiaj był Mateusz Nowacki, doktorant w Zakładzie Kulturowych Studiów Miejskich. A jeżeli chodzi o inicjatywę Mikrodomu Kultury, to myślę, że i tak każdy z was powinien sobie wyklikać i sprawdzić, co dzieje się na Lotaryńskiej 6. Dziękuję ci serdecznie. Dzień.
Organizatorem podcastu jest Fundacja Rozwoju Miasta Poznania. Mecenasem projektu jest firma UTAL. Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe to partner technologiczny, a to wszystko powstało przy współpracy STRIN i WTC Poznań.